Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, 7 marca 2013 roku.
Niesłychanie się po prostu cieszę, że będę mógł także osobiście, przechodząc codziennie, patrzeć na te wspaniałości, na obrazy Boznańskiej, Malczewskiego, na wszystkie wspaniałe dzieła gromadzone przez rodzinę Raczyńskich w takim zwykłym miejscu jak Rogali.
Dziś mowa będzie o dwóch pałacach połączonych sztuką. Pałacu Prezydenckim w Warszawie i o pałacu w Rogalinie. Ale będzie też mowa o niepewnych losach majątku Rogalin.
Stare przysłowie mówi, że srebra rodowe wyprzedaje się tylko raz. Jeśli się zniszczy jakieś walory przyrodnicze, jeśli się wytnie drzewa, zasypie starorzecza, to są straty nieodwracalne.
Z czego wynika taka beztroska w pewnych działaniach? Z niedouczenia, z braku wrażliwości?
Myślę, że to są te wszystkie czynniki, o których pani mówi. Brak wiedzy, brak właśnie wrażliwości, a poza tym pazerność, chyba pazerność. Chęć zysku.
Być może chęć zysku dyktuje kroki podjęte w tych dniach wobec majątku Rogalin przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Agencja wypowiedziała majątkowi w trybie pilnym dzierżawy. Zbiegło się to w czasie z otwarciem w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, wystawy obrazów z Galerii Rogalińskiej. Mają one zdobić Pałac Prezydencki przez najbliższe 2 lata. W tym czasie trwać będą prace związane z ostatnim etapem remontu i wyposażania pałacu w Rogalinie. Podczas uroczystości w Warszawie przypomniano niezwykłe dokonania prezydenta Edwarda Bernarda hrabiego Raczyńskiego, jego działalność na rzecz Polski. Ten bez wątpienia wybitny mąż stanu, prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przy pełnej aprobacie swoich córek, powołał w 1990 roku Fundację imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ofiarował narodowi polskiemu jedną z najwspanialszych kolekcji sztuki.
Witam pana profesora Wojciecha Suchockiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, prezesa Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Cele statutowe fundacji to ochrona i udostępnienie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów rodziny Raczyńskich, które zostały przekazane przez fundatora na rzecz fundacji.
To rzadko się zdarza, że można zrobić coś ważnego, jednocześnie mieć z tego ogromną osobistą przyjemność. To jest ważne wydarzenie, udostępnienie, czy tak powiem, dowartościowanie Pałacu Prezydenckiego przez sztukę najwyższych lotów, najwyższej klasy. I jednocześnie stworzenie szansy na to, że osoby, które będą zwiedzały, a mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, zwiedzały Pałac Prezydencki, będą mogły jednocześnie oglądać te skarby kultury Polski, budując samym sobie przekonanie, że jest związek między tak zwanym majestatem Rzeczypospolitej a wielkością jej kultury.
Na majestat Rzeczypospolitej pracowały pokolenia rodziny Raczyńskich. Profesor Wojciech Suchocki przypomniał dokonania kilku najważniejszych przedstawicieli rodu.
Cofnijmy się do dwóch niezwykłych braci Edwarda i Atanazego, których w związku z ich działalnością nazwano kiedyś poznańskimi medyceuszami. Wychowywani w dużym stopniu przez dziadka Kazimierza, więc założyciela rezydencji rogalińskiej i twórcy podstaw także finansowych rodu na wiele pokoleń, najpierw, można powiedzieć, w życie dojrzałe wkraczali udziałem w kampanii Napoleona 1806 roku, którą z Virtuti Militari kończyli. A potem podjęli właśnie działalność i wspólnie, i osobno, której ta mecenasowska strona była szczególnie ważna, szczególnie istotna. Edward w Poznaniu, jak wiemy, zbudował bibliotekę, dokończył dzieła kreacji niezwykłej, czyli kaplicy pierwszych władców Polski przy Katedrze Poznańskiej, wspólnie zresztą z Atanazym jej program opracowując. Wydał ponad 200 tomów pomników piśmiennictwa polskiego, no i był oczywiście zaangażowany działalność na rozmaitych polach, ale przede wszystkim w obronie wszystkim języka polskiego pod panowaniem pruskim. Atanazy z kolei, założyciel tej obrzyckiej linii rodu, przeniósł się do Berlina i tam przybytek sztuki właśnie, który miał początkowo stanąć obok, a nawet stanął obok Biblioteki Raczyńskich, przeniósł do nowo wybudowanej przy Königsplatz wspaniałej galerii, która niestety została zburzona wtedy, kiedy powstawał tam Reichstag, a kolekcja przeniesiona do Poznania na początku XX wieku stworzyła rdzeń zbiorów sztuki europejskiej naszego muzeum.
Wśród gości zebranych w Pałacu Prezydenckim zauważyłam dr Monikę Małkowską, krytyka sztuki. Dzieliła się pierwszymi wrażeniami. Rozpoczęłyśmy rozmowę na klatce schodowej, nad którą zawieszono francuskie i włoskie płótna, chociaż wcześniej planowano zaprezentować we wszystkich udostępnionych pomieszczeniach pałacu tylko malarstwo polskie.
I co po tym przejściu od sali kolumnowej poprzez antyszambr, poprzez korytarz?
Ja się boję, że to jest tendencyjnie, ponieważ sztuka polska wypada tu o wiele lepiej niż nieliczne przykłady sztuki zachodniej. Po prostu jesteśmy ciekawsi, lepsi technicznie, malarsko i bardziej zindywidualizowani. No ale to oczywiście jest żart. Nie należy tego traktować serio. Natomiast ewidentnie sztuka polska jest tu w natarciu i wygląda no po prostu znakomicie, tak jak powinna wyglądać.
Świetne malarstwo polskie pochodzi z Galerii Rogalińskiej. Profesor Wojciech Suchocki przedstawił pokrótce niezwykły życiorys Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, twórcy galerii.
Edward Aleksander w wieku 15 lat próbował najpierw przedrzeć się do powstania styczniowego bez skutku, ale po 2 latach znalazł się w Turcji i pod komendą Sadyka Paszy. Po 2 kolejnych latach zaciągnął się do Żuławów Papieskich, żeby przed Garibaldim bronić Rzymu. Tam zresztą był ciężko ranny w jednej z bitew. No a potem zabrał się za to, co dzisiaj jest tak modne i nazywane działalnością biznesową najczęściej. Nie były to fortunne próby, ale próbował uruchomić mechaniczną produkcję jedwabiu w Indochinach, potem wznowić wydobycie w kopalniach złota w Chile. No ale potem wrócił do Rogalina i dźwigał trochę zaniedbany pałac w tym czasie, wraz z małżonką, bardzo ważną postacią, Różą z Potockich Raczyńską. I to on nadał ostatecznie, już właściwie po 2 pokoleniach, nowy kształt tej rezydencji. Ale pamiętajmy, że był również bardzo silnie związany z Krakowem od 1895 roku przez 30 lat, z krótką przerwą, aż do śmierci w 1926 roku. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. No i budował kolekcję. Umieścił ją w ukończonej w 1912 roku galerii. Galerii, która ma, można powiedzieć, postać jakby drogi takiej prowadzącej do celu. Celem tym jest jakby puentą całej galerii największy obraz Jana Matejki, czyli Dziewica Orleańska, która tam znalazła swoje stałe miejsce.
Joanna Dark nie pojechała do Pałacu Prezydenckiego ze zrozumiałych względów, to ogromne płótno, ale wypożyczono kilka obrazów Jacka Malczewskiego. Monika Małkowska zatrzymała się przy nich dłużej.
Bardzo jest fajnym pomysłem, trafnym, że Malczewski został skupiony w jednej sali, bo jednak jego siła, jego specyfika wymaga pewnego odosobnienia. On nie konkuruje z niczym. Zresztą to jest tak w ogóle pogrupowane. Ogólnie rzecz biorąc, to jest przełom XIX i XX wieku, czyli w zasadzie nasz najlepszy okres. Młoda Polska, jest tu zresztą i trochę młodopolskich obrazów. Jest też, no, Olga Boznańska była osobą właściwie nie mającą nic wspólnego z polską sztuką. Ona żyła za granicą, najpierw Monachium, potem Paryż, więc to w ogóle nie jest przedstawicielka właściwie sztuki polskiej, niemniej no jej obrazy się też wyróżniają. To zawsze była moja ulubiona artystka. Ja się cieszę, że w ogóle Jest coś w ogóle cudownego, że mamy awangardową boznańską, bo to była jednak osoba na tamte czasy, kobieta malująca, że mamy osobę tak awangardową jak boznańska, mamy tak silny charakter, osobowość jak Malczewski. No, jest tam paru pomniejszych, ale też znakomitych, bo jest i Rapacki, i Kamocki, to świetne obrazy są. I na dole jest ta kolekcja niewielka, smaczniutka, nie wiem, czy pani już tam była, sztuki współczesnej. To jest taki bilet wstępu do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego nie ma. Za to mamy tutaj po sąsiedzku. Znakomity dialog, bo to jest właściwie coś kompletnie innego, ale gdzieś tam, no jakby bardzo postarać się, można wysnuć pewne analogie. I ta rozmowa pomiędzy współcześniejszą współczesnością, nowoczesnością, a pomiędzy tym, co tutaj nam zaprezentowano, uważam, że to ma specjalny walor. No plus zupełnie osobna sala, pomieszczenie, kaplica rzec można ze sztuką Jerzego Nowosielskiego, bo to jest też już zupełnie osobna jakość. Także no naprawdę Pałac Prezydencki zaczyna nam się przeobrażać w muzeum i to takie zróżnicowane stylistycznie. To jest znakomite.
Myślę, to zresztą chyba dobry pomysł, żeby wprowadzać najlepszą polską sztukę do pałacu, który sam nie ma kolekcji, siebie, prawda?
Sam żadnej. Nie ma kolekcji, natomiast jest przestrzeń. Są wnętrza, które korespondują z tego typu sztuką. Gorzej korespondują ze sztuką nowoczesną, bo właściwie to powinny być inne proporcje, inne przestrzenie, ale ze sztuką XIX-wieczną i z początku XX wieku, no to zgadza się świetnie, bo to jest właśnie w ten sposób się kiedyś oglądało sztukę, chodziło się po pałacach, po wnętrzach zasobnych mieszczańskich domostw i się rozmawiało ze sztuką, patrzyło się na to w kontekście rozmów, w kontekście wieczorków, spotkań towarzyskich lub też rozmów politycznych. I tu jest właśnie ten przypadek, że zarówno będą rozmowy polityczne tutaj toczone, może nie bezpośrednio na klatce schodowej, ale niemniej daje to pewną aurę.
I nadzieję, że powiedzenie sztuka łagodzi obyczaje tutaj się też sprawdzi.
Ja się to po prostu i to zawsze się tak dzieje, że jeżeli dom w sztukę zasobny, to świadczy to o właścicielu, więc oby jak najlepiej świadczyło naszym prezydencie.
Rogalin był domem w sztukę zasobnym. Artyści mieli w Raczyńskich znakomitych mecenasów. Prezydent Edward Raczyński przekazał Fundacji imienia Raczyńskich wspaniałą kolekcję sztuki. Przypomniał to szef Fundacji imienia Raczyńskich, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, profesor Wojciech Suchocki.
Edward Bernard Raczyński w 102 roku swojego życia zmarł 30 lipca 1993 roku. Na 2 lata przed śmiercią powołał Fundację imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Z takim zamysłem przede wszystkim, żeby te zbiory były publicznie dostępne i jak najszerzej oddziaływały. Wkrótce przyłączyli się do tej idei przedstawiciele tzw. obrzyckiej linii Raczyńskich i w związku z tym te dwie kolekcje, Atanasego i Edwarda Aleksandra, połączone zostały w jedno. Ponad 800, chyba 87 obiektów liczące zbiory kolekcji tworzą rdzeń zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Prezydent Bronisław Komorowski opowiedział pewną anegdotę związaną z prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźstwie Edwardem Hrabią Raczyńskim.
Nieprzypadkowo Raczyńscy to Wielkopolska. Mówię to z ogromną satysfakcją, także jako do połowy pochodzący z Wielkopolski. I to gdzieś idzie przez polskie pokolenia. Nie tylko to imię Edwarda, które u Raczyńskich jest imieniem wyznaczającym pewien standard funkcjonowania na rzecz innych, ale idzie przez pokolenia, przez najtrudniejszy czas. I gdzieś dla mnie przynajmniej istnieje silny związek między Edwardem Raczyńskim, który zakładał tą wspaniałą galerię w Rogalinie, i Edwardem Raczyńskim, który umarł w Londynie, wcześniej piastując funkcję prezydenta na uchodźstwie. Tak się złożyło, proszę Państwa, że był moją ciotką. To brzmi bardzo dziwnie, ale tak naprawdę było. Otóż zakończę może takim mniejszym, już trochę na niższych diapazonach. Pan Edward Raczyński był chyba założycielem, a na pewno bardzo ważną osobą dla Komitetu Wolnego Słowa, które wspomagało różne wydawnictwa w Polsce w okresie, kiedy te wydawnictwa były podziemne, kiedy były enklawami wolnego słowa, wolnego myślenia tu w kraju. I tak się utarł taki zwyczaj, że ja kwitowałem. Pieniądze, które przychodziły od komitetu, kwitowało się wtedy zawsze gdzieś tam na okładce książki czy jakiegoś wydawnictwa podziemnego różnymi kryptonimami, żeby jednak istniała jakaś forma rozliczania. I tak się umówiliśmy, że ja zawsze pisałem: cioci Edzi dziękuję za 200 funtów. Więc ja chciałem cioci Edzi i wszystkich poprzednich Braczyńskim serdecznie podziękować nie tylko za te 200 funtów, ale za tą ogromną pracę, za ten ogromny zbiór skarbów narodowej kultury i narodowej dumy. Dziękuję bardzo.
Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim rodzinę Raczyńskich reprezentowała m.in. córka prezydenta Edwarda Raczyńskiego, Wirydiana Ryjowa.
Jak pani odbiera dzisiejsze wydarzenie?
Z dużą radością. Uważam, że mój ojciec byłby bardzo zadowolony, gdyby zobaczył tę wystawę dzisiejszą. Wspaniale są wystawione obrazy i jak to miło, że tyle teraz ludzi będzie mogło zobaczyć te obrazy. Prawdopodobnie bardzo dużo ludzi nie przyjeżdża z Warszawy do Rogalina, a to jest, to będzie zachęcało do wizyt i będzie tam bardzo pięknie niedługo.
Teraz pani przyjechała bezpośrednio do Warszawy?
Przyjechałam specjalnie na wystawę, tak, na zaproszenie prezydenta, więc bardzo z wielką radością przyjechałam. No i ogromnie się cieszę wystawą. Wystawą się ogromnie cieszę. Jedna sprawa, która by była zmartwiła mojego ojca, to jest sprawa naszego majątku. Bo majątek, który otacza parki i pałac w Rogalinie, niestety ANR nie chce dzierżawy nam przedłużyć. Mieliśmy sprawę w sądzie, dwa razyśmy wygrali, ale oni zaapelowali, a teraz wygląda, że odpadnie majątek, a majątek Rogalin jest otoczony tym pięknym majątkiem, który jest dla poznaniaków taki ważny i nam jest ogromnie smutno na myśl, że to przepadnie, że tam będą budowane jakieś pewnie osiedla i inne tak.
Po tej rozmowie postanowiłam sprawdzić, co dzieje się w Rogalinie i wokół Rogalina. W Rogalinie trafiłam na przykry moment. Zarządca majątku Mikołaj Pietraszak-Dmowski otrzymał właśnie od Agencji Nieruchomości Rolnych pismo.
Pismo, które pan dzisiaj odebrał, czego dotyczy?
Muszę powiedzieć, że mało rzeczy mnie w życiu już zaskakuje, a jednak dzisiaj bardzo się zdziwiłem, kiedy dostałem list od dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, pana Sławomira Pietraszaka, że agencja w ciągu paru dni zamierza odebrać majątek Rogalin w spółce należącej w 100% do fundacji. No i właśnie, co z tym dalej zrobić?
Udałam się do Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie przyjął mnie pan Robert Gałązka.
W tej chwili realizujemy prawa Skarbu Państwa jako właściciela gruntów do odbioru bezumownemu posiadaczowi gruntu, którym jest spółka z o.o. majątek Rogalin, gruntów, do których posiadania nie ma w tej chwili tytułu prawnego.
Jeździ pan czasami do Rogalina?
Wiem, gdzie jest Rogalin, powiem szczerze, nie jestem z Poznania, także znam historię, znam w sumie historyczność tego obiektu, natomiast nie byłem tam jeszcze. Widziałem w sumie go na zdjęciach, na opisach, na obrazach, ale nie byłem tam jeszcze.
To niewiarygodne. A jaką rolę pan pełni w Agencji Nieruchomości Rolnych?
Jestem radcą prawnym.
Pobrzmiewały mi jeszcze w uszach słowa Wirydiany Ryjowej.
Przecież majątek i Rogalin to stanowi jedną całość. Poznaniacy przyjeżdżają do Rogalina, są w miejscu pięknym, otoczony piękną naturą, przyrodą.
Profesor Halinie Ratyńskiej zadałam to samo pytanie, co radcy Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeździ pani do Rogalina?
Regularnie. Prowadziłam tam przez wiele lat badania w zakresie flory i zbiorowisk roślinnych. No a co roku prowadzimy tam zajęcia terenowe, przywozimy studentów nawet z Bydgoszczy.
Czy stwierdzenie pani Wiridiany Raczyńskiej, że pałac i majątek to jedno ciało,
oczywiście,
jest słuszne?
Oczywiście, jest. Z tą tezą nie można dyskutować. Przecież chyba wszyscy wiemy, że majątek Rogaliński jest w tych samych rękach od 1766 roku. To jest wyjątkowe jak na nasz kraj, przez który przewaliło się przecież tyle burz dziejowych. Majątek w jednych rękach, doskonale zagospodarowany i dzięki temu te niezwykłe walory, walory kulturowe, walory przyrodnicze udało się na tym terenie zachować. Jest to największe w Europie skupienie starych drzew, starych dębów. W tej chwili szacunkowo liczące około 1400 osobników.
Gdyby ten majątek oderwać od pałacu, to co się może zdarzyć?
No cóż, liczyłabym się z utratą przynajmniej znacznej części walorów przyrodniczych. To nie jest tylko kwestia pomnikowych drzew, o których możemy powiedzieć, no mają tabliczkę, nie wolno ich tknąć. Ale to jest jeszcze kwestia zagospodarowania. Żeby utrzymać ten walor krajobrazowy, którym zachwycał się chociażby Byczółkowski, malując te dęby rozrzucone na łąkach, wymagana jest określona forma użytkowania, a więc użytkowanie pastwiskowo-kośne. Jeśli zaniecha się tej formy gospodarowania, no niestety będzie postępowała sukcesja, te łąki, otwarte tereny powolutku zaczną zarastać.
A na tych łąkach są niezwykli mieszkańcy.
Ptaki objęte dyrektywą osiedliskową, ssaki objęte dyrektywą osiedliskową, gatunki bezkręgowców, jak koziorog dębosz czy pachnica dębowa. To wszystko to są niezwykle cenne elementy przyrody, którą bezwzględnie trzeba chronić. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako przyrodnik, jako osoba doskonale znająca walory przyrodnicze tego terenu. A jak mówię, ich zabezpieczenie gwarantuje określona forma zagospodarowania. Właśnie taka, jaka od kilkuset lat na tym terenie jest prowadzona. To nie jest taka typowa podpoznańska wioseczka, gdzie jest bardzo duża presja urbanizacyjna, gdzie można zabudować kolejne grunty wyłączone z zagospodarowania. To jest pewien swoisty klejnot, o który musimy bardzo, bardzo dbać. I to wszyscy, nie tylko przyrodnicy, również gospodarze tego terenu. Również władze, nie tylko gminy, ale także województwa, regionu i kraju.
Z władzą bywa różnie, natomiast o ochronę przyrody i popularyzację krajobrazu historycznego w Rogalinie dba Fundacja imienia Raczyńskich. Majątek Rogalin, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwia fundacji realizowanie w pełni statutowej misji. Przekonana jest o tym pani Wiridiana Ryjowa, która z uznaniem mówi o pracy zarządcy majątku.
Pan Mikołaj Pietraszak-Tmowski tam to prowadzi doskonale. Doskonale, to jest piaszczysta ziemia, trudna do uprawienia. On cuda tam czyni i dobrze się dzieje i nie rozumiem, dlaczego nie chcą nam przedłużyć. Jedynie może chodzi właśnie o tworzenie jakichś osiedli, bo to pewnie o to chodzi. Wątpię, że ktoś będzie chciał uprawiać tą rolę.
Biuro Majątku Rogalin.
Panie Czesiu, co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba skserować jeszcze raz uchwałę gminy w sprawie regulaminu na wodę. Bo to dzisiaj musi wyjść. Dobrze. Idziemy.
To w jakiej części majątku jesteśmy?
Jesteśmy w tej chwili pomiędzy biurem, budynkiem administracyjnym i okulnikami dla koni, a starą częścią, mianowicie folwarkiem w Rogalinie, czyli tak zwanym podwórzem istniejącym w tym miejscu od 1294 roku prawdopodobnie, bo wtedy wieś Rogalin została utworzona. Czyli jest to bardzo stare siedlisko.
Ile tutaj ludzi pracuje?
W zasadzie można powiedzieć, że niewielu, jak na tak duże gospodarstwo, dlatego że majątek liczy około 600 hektarów, a pracowników etatowych jest 8. Co prawda są jeszcze pracownicy na umowie zlecenia, w zależności od potrzeb, natomiast etatowych jest tylko 8, co jest, myślę, niezwykłą w sumie średnią, dlatego że
proszę to przeliczyć na zatrudnienie na 100 hektarów. Jesteśmy w stanie gospodarować i to w sposób uczciwy i porządny, z dobrymi efektami, w 8 osób na takim areale, przy czym 3 osoby to są pracownicy administracyjni. Oprócz mnie, który jestem zarządem spółki z OO Majątek Rogalin, jest jeszcze koleżanka, która jest księgową, sekretarką i kadrową w jednej osobie i kolega, który jest zaopatrzeniowcem i kierownikiem. Tak więc takich ścisłych pracowników fizycznych, chociaż to słowo nie jest już dawno adekwatne, bo to są ludzie, którzy potrafią obsługiwać najnowocześniejsze maszyny rolnicze, no ale tych pracowników, nazwijmy to stricte produkcyjnych, jest tylko 5 osób. 5 osób i 2, które są dochodzące. No więc to bardzo dobra średnia i świadczy o tym, że jesteśmy bardzo nowoczesną firmą. Dzień dobry, panie Jolanie.
Dzień dobry.
Ja jeszcze chciałem zwrócić... Dziękuję, panie Jolanie. Tak, to wystarczy. Ja jeszcze chciałem pani zwrócić uwagę na te drzwi. Otóż Rogalin jest majątkiem szlacheckim. To były dobra rycerskie. To oznacza, że do dnia dzisiejszego majątek ziemski przetrwał w praktycznie niewiele zmienionym stanie od czasów, gdy do pracy przychodziły dziesiątki, a nawet czasami setki ludzi. I taki dzień pracy rozpoczynał się w sezonie, czyli od wiosny do jesieni o 6 rano, natomiast w pozostałym okresie o godzinie 7. Mówię o pracownikach, którzy byli delegowani do różnych zajęć codziennie, a nie o tych, którzy mieli stałą rutynę pracując przy koniach, czyli o borowych, o ratajach czy fornalach, którzy pracowali z końmi, bo oni przychodzili na 4. No więc, ponieważ była zawsze rzesza ludzi, których trzeba było delegować, odesłać do pracy w jakieś odległe miejsce często w majątku, rozległym, przed wojną liczył 1300 hektarów, więc trzeba było robić tak zwane apele. Te apele były zwoływane zwyczajowo przed wojną, po wojnie ten dzwon jeszcze istniał, ale już nie był używany, więc były zwoływane dzwonem, taką sygnaturką za 15:07, odpowiednio za 15:06, potem za 10 i za 5. Jeśli ktoś nie był na trzecim dzwonku, to tego dnia nie dostawał pracy i szedł do domu. Dlatego, że pracę rozpoczynano o 7, a dyspozycję wydawano wcześniej. A tu stoimy przed drzwiami, na których widać dziesiątki albo setki gwoździ. To było miejsce, gdzie pewnie od XIX wieku przytwierdzano ogłoszenia dla pracowników i ja muszę powiedzieć z dużym rozrzewnieniem. Myślę o tych pokoleniach ludzi, którzy tutaj ciężko pracowali, a jak wspomniałem, było ich przed wojną 70 stałych pracowników. Natomiast w sezonie takim jak na przykład zbiór ziemniaków, wykopki, to podobno do 300 nawet. Więc to była rzesza ludzi z całej okolicy, którzy żyli w majątku lub dzięki majątkowi. A w tej chwili to jest spichlerz, tutaj stoimy pod spichlerzem. I tutaj po zrobieniu porządków i remontu tego miejsca na parterze umieściliśmy bardzo piękną wystawę, która została przygotowana przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. To jest wystawa na temat historii i zasług rodziny Raczyńskich.
Pan Paweł Wachowiak, długoletni dyrektor stacji hodowli roślin w Jałówcu, obecnie prezes spółki hodowli i nasiennictwa ogrodniczego w Nochowie, mówi, że przygląda się działalności majątku Rogalin od samego początku.
To były lata 91 rok, jak powstała fundacja. W 93 roku fundacja postanowiła odzyskać majątek Rogalin. Oczywiście było to możliwe tylko w formie dzierżawy. No, nie było to łatwe, bo to był dosyć w poważnym stopniu zdekapitalizowany majątek. Jako jeden z elementów kombinatu PGR Kurnik, takie troszeczkę niechciane dziecko, bo to przecież było zupełnie trochę dalej położone od Kurnika. I proszę panią, praktycznie rzecz biorąc, to co tam się działo, to było przede wszystkim uruchomienie tego, postawienie tego na nogi, żeby to mogło funkcjonować jako samodzielne gospodarstwo rolne i spełniać misję nałożoną przez darczyńcę. I mnie się wydaje dzisiaj z perspektywy akurat, jak na ironię losu, 20 lat, bo mamy 2013 rok, a mówiliśmy przed chwilą o 93. No wtedy chyba myśleliśmy jeszcze, że nastąpią jakieś rozwiązania reprywatyzacyjne. No one nie nastąpiły, jak to również na ironię losu w tym kraju. I dzisiaj zamiast świętować, powiedzmy, ten okres, który minął tych 20 lat, uważam, że to, co się stało w Rogalinie, było pozytywne i ja myślę, że również wydzierżawiający jako Agencja Nieruchomości Rolnych też tak tę sprawę oceni z perspektywy tych 20 lat. Chociaż nie było łatwo, były momenty również trudne, ale to nie tylko dla majątku, ale w ogóle dla wszystkich dzierżawców Agencji Nieruchomości, ponieważ również mogę o tym zaświadczyć. Moje doświadczenie również sięga tego, że przez 5 lat, w latach 2002-2006, byłem zastępcą dyrektora oddziału poznańskiej ANR.
Agencji Nieruchomości Rolnych.
Tak.
Moje nazwisko Karalus, imię Janusz.
Jest pan mieszkańcem Świątnik, sąsiaduje pan z majątkiem Rogalin.
Nie, od urodzenia jestem mieszkańcem Świątnik, natomiast może nie zupełnie granicami sąsiaduję, ale jest mi doskonale znany majątek Rogalin. Użytkownicy, właściciele Rogalina, czasy powojenne, przeszedł Rogalin w posiadanie tak zwanych gospodarstw rolnych. Troszeczkę za młodych lat pamiętam, jak to funkcjonowało, z tym, że to nie chciałbym się wypowiadać o kondycji, bo to byłem młodym człowiekiem. Natomiast mogę coś powiedzieć o tym, jak majątek Rogalin zaczął być zarządzany przez tak zwaną Fundację Raczyńskich, która użytkuje to gospodarstwo. I będąc związany z rolnictwem, bo jestem ogrodnikiem, mogę porównać funkcjonowanie dzisiaj, czy stan dzisiaj, kondycja tego gospodarstwa, obejścia, budynki, sam majątek. Jestem pełen podziwu, że w tych czasach, przy tej opłacalności, tak to wygląda. Wystarczy zobaczyć obejścia w tej chwili zadbane, wyremontowane. Nie powstydziłby się nieżyjący hrabia Raczyński takiego obejścia. Wyremontowane dachy, otynkowane, no, to jestem pełen podziwu. Z kolei w sezonie wegetacji wystarczy popatrzeć, czy przejechać, przespacerować na użytkowanie pól, na strukturę zasiewów, na plony. Są to przykładowe rzeczy.
Paweł Wachowiak.
Tam jest 200 hektarów łęgów rogalińskich, co nie sądzę, żeby jakikolwiek dzierżawca się tym w przyszłości przejmował. Natomiast to jest zagospodarowane, zostało specjalnie założone stado owiec, które tam jest wypasane, czyli mamy te elementy takie typowo i krajobrazowe, i ekologiczne, które w tym momencie tu jest to utrzymanie tego w takim charakterze, no, który zapewnia dawny stan tych łęgów rogalińskich.
Radca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych Robert Gałązka.
Co leży u podłoża tej sprawy? Dlaczego ten majątek Rogalin ma zostać odebrany fundacji?
Po pierwsze, kwestia pałacu, zespołu pałacowego oraz gruntów rolnych, bo o gruntach rolnych w tej chwili mówimy, nie o zespole pałacowo-parkowym, to są dwie różne całkowicie kwestie. W 1944 roku został odebrany cały majątek z gruntami rolnymi, w tym momencie właścicielom, z uwagi na niestety wejście w życie dekretu o reformie rolnej.
Mówi pan niestety, a cóż państwo robicie w tej chwili?
W tej chwili realizujemy prawa Skarbu Państwa jako właściciela gruntów do odbioru bezumownemu posiadaczowi gruntów, którym jest spółka z o.o., majątek Rogalin, gruntów, do których posiadania nie ma w tej chwili tytułu prawnego.
No tak, bo jest jakiś spór pomiędzy nie agencją. Jest, a co?
W tej chwili spółka Rogalin, państwo wczoraj w swoim jakby informacji internetowej wskazaliście, że była zawarta pomiędzy nami a spółką umowa do 2023 roku. Jest to nieprawda.
Bo była rozłożona na dwa etapy,
nie
prawda?
Nie była rozłożona na dwa etapy. Umowa była zawarta na 16 lat do 2009 roku z opcją przedłużenia za zgodą obydwu stron. Spółka Rogalin wystąpiła o przedłużenie umowy na warunkach określonych w umowie obowiązującej. Agencja wskazała sprzeciw i wskazała, że jest gotowa zawrzeć umowę na okres 10 lat z nowymi warunkami dostosowanymi do warunków generalnie obowiązujących wszystkich innych dzierżawców. Spółka nie zgodziła się na takie warunki i korzystając z tego, że stwierdziła, że agencja nie złożyła formalnego sprzeciwu, stwierdziła, że umowa przedłużyła się na okres 14 lat zgodnie z zapisami opcji, która była w niej zawarta. doszło do sporu sądowego. Agencja wystąpiła do Sądu Okręgowego w Poznaniu o wydanie nieruchomości. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że pani w tej chwili każe agencji postępować sprzecznie z wyrokiem sądu.
Są wyroki sądu z pogranicza prawa i to jest coś takiego, pani bo jest jeszcze oprócz tego jest prawo moralne, wie pan? I to jest własność nas wszystkich. Ja nie wiem, jakie są plany, może pan wie.
Nie wiem, jakie są plany. To są grunty rolne, które w tym momencie zostaną rozplanowane dopiero po odbiorze od obecnego bezumownego posiadacza.
Przez takie posunięcie możemy stracić teren niezwykły.
Co stracimy?
Paweł Śliwa, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Wiem, że pan jest ornitologiem i od tej strony analizując rogalin, co można powiedzieć?
No tutaj rogalin faktycznie, i to nie tylko sam rogalin, tylko okolica, zwłaszcza tutaj rejony nadwarciańskie, no to jest jednak taka perła ornitologiczna. Występuje tam wiele ciekawych, ginących i rzadkich gatunków ptaków. Z tego też powodu stworzono tam między innymi Park Krajobrazowy, a także Obszar Natura 2000, właśnie po to, żeby chronić te rzadkie ptaki i siedliska.
Rzadkie gatunki, a jakie?
No spotkać można tam bielika, gniazdują kanie czarne, kanie rude, bociany czarne. Znajduje się też kolonia tam czapli siwych. Na łąkach można spotkać ptaki siewkowate, takie jak czajki, rycyki, krowodzioby. Na starorzeczach gniazdują także coraz rzadsze rybitwy czarne. W lasach jest bardzo liczna populacja dzięcioła średniego, także jest to jedna z większych koncentracji w Wielkopolsce. Oprócz tego inne ptaki ciekawe, takie jak dudki, dzięcioły zielone, dzięcioły czarne, krętogłowy. Także jest naprawdę co oglądać w Rogalińskim Parku Krajobrazowym.
Teraz wiosna, to jakie pierwsze ptaki się pojawią tam?
Znaczy, no już się pojawiły pierwsze zwiastuny wiosny, przyleciały pierwsze żurawie, spotkać można olbrzymie stada gęsi, śpiewają już sikorki, kowaliki, dzięcioły, zaczynają okres rozrodczy. One pomimo tego, że jest zima i dosyć mroźno, to jednak w dużej mierze no, reagują tutaj na, mówię tych ptakach śpiewających, reagują na długość dnia i pomimo tego faktu, że jednak jest zimowo na dworze, to one już wiedzą, że wiosna jest tuż, już jest długi dzień, to znaczy, że czas zajmować terytoria i szukać partnerów. No a żurawie, gęsi są jednymi z naszych pierwszych zwiastunów wiosny i dlatego one zawsze, to już tak pod koniec lutego pierwsze, a w marcu to już dosyć dużo ich przylatuje. Widać pojedyncze czajki także na polach, przyleciały już pierwsze szpaki, które próbują tutaj wśród śniegu jeszcze zdobyć trochę pożywienia. Także te zwiastuny wiosny już faktycznie są ptasie.
Powiedział pan o ptakach, że czas zajmować terytoria. Tutaj zdaje się, że obserwujemy, jeżeli chodzi o majątek rogalin, taki ruch. Szkoda by było, gdyby zakończyła się praca tego majątku chyba.
Znaczy, z punktu widzenia tutaj ochrony przyrody i ochrony walorów kulturowych, bo tutaj mając na myśli Rogaliński Park Krajobrazowy, musimy myśleć także o tym wielkim dziedzictwie kulturowym, który tam się znajduje, gdyż to ono także podlega ochronie w parkach krajobrazowych.
Mikołaj Pietraszak-Dymowski, zarządca majątku.
Wielkość Raczyńskich w odniesieniu do rogalina polega na tym, że kiedy oni tutaj nastali, dodawali pewne rzeczy, natomiast nie niszczyli tego, co zastali. I wykazali się daleko idącą, nie po raz pierwszy zresztą, bardzo perspektywiczną wizją tego miejsca i zupełnie nowoczesnym, jak na ówczesne czasy, podejściu. Bo zastali tutaj pełno dębów, które wówczas pewnie były jeszcze w wieku rębnym, a w każdym razie mogli tak jak wszyscy wokół je wyciąć, a jednak tego nie zrobili. Zaczęli je chronić w XVIII wieku i dlatego dzisiaj w Rogalinie mamy największe skupisko dębów w Europie, liczące 1435 zewidencjonowanych sztuk. One w większości rosną na terenie majątku Rogalin, nie tylko na łęgach rogalińskich, czyli w Dolinie Warty, ale również na polach rogalińskich. No a fundacja, która jest następcą moralnym i poniekąd prawnym Raczyńskich, stara się, żeby nie tylko to miejsce przetrwało w takim stanie, ale żeby ono długo trwało w takim stanie. Dlatego też razem z Zarządem Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce, Rogalin jest sercem Parku Krajobrazowego o tej samej nazwie, Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, zasadziliśmy w Rogalinie w ciągu ostatnich lat, myślę, że kilka albo kilkanaście tysięcy drzew, sadząc nowe aleje, tworząc nowe zadrzewienia śródpolne, pasy zadrzewień, które mają nas ochronić od erozji, mają stworzyć nowe korytarze ekologiczne i wreszcie mają ochronić Rogalin, a przede wszystkim jego krajobraz, od postępującej urbanizacji.
Pan Piotr Wilanowski.
Zajmuję się przypałacowym parkiem w Rogalinie od 27 lat.
Parkowi nic nie grozi.
Park jak na razie jest w dobrej formie, a mamy nadzieję na trzecią transzę dofinansowania i wtedy przeżyje swoją kolejną młodość. Taka idea się zrodziła jakiś czas temu. Powołania w Rogalinie pomnika historii i w tej chwili tryby się co prawda wolno obracają, ale zmierzają ku temu, żeby właśnie Rogalin stał się takim wyjątkowym miejscem w skali kraju, gdzie chroni się dobra kultury, dobra historyczne.
Czy gmina, na terenie której leży Rogalin, wspiera w tych działaniach państwa?
Jestem radnym Rady Miejskiej w Mosinie, także mam informację, można powiedzieć, z pierwszej ręki i tutaj muszę powiedzieć, że gmina nie staje na wysokości zadania. Wydaje się, że aktualny burmistrz i jego zaplecze nie rozumie skali zdarzenia kulturalnego, jakie w Rogalinie zaistniało. To jest ślepota władz na to, co w Rogalinie należy chronić i jak ten wątek należy podkreślać dla aktualnego pokolenia i przyszłych. Mamy konkretne dowody na to, że grupa osób chciała i walczyła o to bardzo intensywnie, żeby w Rogalinie zachować pole sołeckie, które było właśnie świadectwem struktury społecznej, stosunków społecznych, jakie w Rogalinie wokół pałacu hrabiego funkcjonowały. No i dzięki decyzjom burmistrza i popierającej go części rady w zasadzie mamy ten zabytek niszczony na naszych oczach. W tej chwili jest to pole zabudowywane osiedlem, które powstaje dzięki decyzji burmistrza, który sprzedał ten fragment pod zabudowę, ten fragment Rogalina.
Pan Sławomir Ratajczak, wiceburmistrz gminy Mosina. Proszę pana, czy w gminie znajdę jakąś odpowiedź na to, co się będzie działo w Rogalinie, w majątku Rogalin?
Znaczy to, co się będzie działo w majątku Rogalin, to pani takiej odpowiedzi nie znajdzie. My jako gmina, jedną z kompetencji gminy jest planowanie przestrzenne i jeżeli pani pyta o przeznaczenie gruntów, to oczywiście jest obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu i w tej chwili jest procedowany plan miejscowy dla wsi Rogalin. I ten plan miejscowy, zgodnie z przepisami, musi być zgodny ze studium. Czyli gdyby dzisiaj spojrzeć na zapisy tego studium, to można wiedzieć, co będzie w planie. Oczywiście dokument studium jest dokumentem bardziej ogólnym i nie jest tak dokładny jak zapisy planu, więc na pewno zapisy planu są bardziej szczegółowe, tam doprecyzowują sprawy komunikacji i wiele innych rzeczy. Niemniej dokument planu miejscowego musi być spójny z dokumentem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego.
Ze studium uwarunkowań wynika, że są to ziemie rolne. Piotr Wilanowski jest jednak nieufny.
To nie jest prawo miejscowe, jak zresztą wielokrotnie to władze gminy podkreślają. To jest tylko inspiracja do tego, co ma się zdarzyć w planie miejscowym. Są jeszcze decyzje wydawane poza planem miejscowym przez burmistrza i chociażby przez SKO. Także tutaj może się bardzo wiele bardzo niekorzystnych scenariuszy wydarzyć i to zapisy studium jeszcze niczego nie gwarantują.
Ma pan na poparcie tych wątpliwości jakieś przykłady?
No chociażby spójrzmy na to, co się dzieje w tej chwili w Czapurach. Powstaje osiedle, które zabudowuje ciek wodny. W zasadzie są usypywane skarpy, które zmieniają rzeźbę terenu. Jest to obszar chroniony przyrodniczo, a jednocześnie bardzo gwałtownie w tej chwili zmieniany. Mało tego, domy budowane są na skarpach, które przynajmniej tak to się wydaje, spoglądając na to z zewnątrz, mogą być w każdej chwili, kiedy woda będzie przybierać, a tak prędzej czy później nastąpi, mogą być podmyte i wtedy obawiam się o to, jak te domy taką sytuację przetrwają.
Powinny być na wyposażeniu czółna.
Tak, a przynajmniej pontony, żeby w razie czego szybko się ewakuować, bo może się zdarzyć tak, że, no ale teraz my sobie trochę żartujemy, ale to rzeczywiście może być przyczynek do jakiejś katastrofy ekologicznej i budowlanej jednocześnie. No podejrzewamy, że ta decyzja o odebraniu dzierżawy majątkowi Rogalin niesie ze sobą kolejne zagrożenia polegające na tym, że ziemia w ten sposób odzyskana, mówię to w cudzysłowie oczywiście, będzie poddana wyjątkowej presji pod zabudowę, może jakieś inne pomysły się pojawią.
Paweł Wachowiak.
Wiemy, że to jest odległość 20 km od Poznania. Już są zakusy, żeby to zabudować. Jest to miejsce, które może przyciągać inwestorów. No ale nie jest sposób, żebyśmy musieli z tego powodu zabudować naszą historię.
Pamiętam wielką, niezwykłą manifestację, jaką stał się w 1993 roku pogrzeb prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Edwarda hrabiego Raczyńskiego. Żegnały go nieprzebrane tłumy. Mikołaj Pietraszak-Dmowski.
I myślę, że to, co zrobiło takie niezwykłe wrażenie na Wielkopolanach, którzy tłumnie żegnali prezydenta w sposób niezwykle przejmujący, wzruszający, ja byłem jednym z organizatorów tego pogrzebu, to myślę było takie przekonanie, że wszystko wraca do normalności, że oto Polska odzyskała niepodległość i jej prawy i autentyczny przywódca, prezydent wolnego rządu na uchodźstwie, wraca do kraju, Raczyński wraca do Rogalina jako ostatni z rodu i to w dodatku po bardzo długim, bo 102-letnim żywocie, pełnym ofiarności i poświęcenia dla Polski. Ja byłem wówczas młodym chłopakiem, już wtedy byłem sekretarzem zarządu Fundacji Raczyńskich, więc miałem oczywiście pogląd i przegląd wszystkiego, co się działo wokół Raczyńskich. I muszę powiedzieć, że wówczas zupełnie nie rozumiałem tego zdania wypowiedzianego przez pana prezydenta Raczyńskiego, umieszczonego nad jego sarkofagiem w krypcie, nie zmarnujcie niepodległości. Myślę, że jest to bardzo przykre, brutalne wręcz, że te ostatnie życzenia prezydenta Raczyńskiego w odniesieniu do jego schedy, jego spuścizny, zupełnie nie są respektowane, a w każdym razie nie są respektowane w bardzo ważnym zakresie, mianowicie odnoszącym się do majątku Rogalin.
Wnuk prezydenta Raczyńskiego, Edward Rej.
Słyszałem, że ostatnio grozi utratę majątku Rogalin i grozi właśnie parcelizacji i urbanizacji tych terenów. I mi się wydaje, że rzeczywiście to by była wielka strata i dla krajobrazu, i rejonu. I mi się wydaje, że musimy walczyć o to, żeby utrzymać to, co teraz istnieje i raczej doprowadzić do tego, żeby potwierdzić te istnienie majątku Rogalin.
Ja to postrzegam jako brak trochę wdzięczności ze strony władz, bo Edward hrabia Raczyński ofiarował te swoje skarby, zbiory nam wszystkim, a tutaj kruszy się kopie o tę ziemię.
Prawdopodobnie jakieś interesy, może indywidualne albo nieporozumienie. Mam nadzieję, że jednak jakoś dojdziemy do porozumienia, żeby rozstrzygnąć w najpozytywniejszy sposób tą sprawę.
A jak tę sprawę można rozstrzygnąć? Marcin Libicki ma doświadczenie związane z Fundacją Kurnicką.
Fundacja Kurnicka ma oparcie w dawnej ziemi Fundacji Kurnickiej założonej przez Działyńskich.
Tak samo powinno być w Rogalinie.
Tak samo powinno być w Rogalinie. To byłoby idealne rozwiązanie, bo to by nie tylko było rozwiązanie zgodne z pewnym pojęciem sprawiedliwości. No, skoro ambasador Raczyński przekazał społeczeństwu swoje obrazy na rzecz fundacji, gdyby ta ziemia tak samo mogła nie być dzierżawiona przez fundację, tylko wprost należeć do fundacji. To jest łatwo zrobić pewne zastrzeżenia takie, które można w statucie fundacji byłoby uzupełnić wówczas, taka jak jest w Kurniku, mianowicie, że ta ziemia nie może być dalej sprzedana. Czyli wtedy ona jest własnością fundacji i jest jako całość nienaruszalna. I to powinno być najlepsze rozwiązanie. Takim przejściowym rozwiązaniem jest to, co jest w tej chwili, że to jest dzierżawa w rękach fundacji. Więc każde inne rozwiązanie będzie niedobre, dlatego że właśnie będzie sprzeczne z tym, co zrobiono w Kurniku i gdzie to jest świetne rozwiązanie, bo przypomnę, że Fundacja Kurnicka została odtworzona z inicjatywy profesora Legockiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk,
Ale w Sejmie ja tę sprawę pilotowałem, bo zawsze w Sejmie każda sprawa ma posła reprezentanta. I wówczas przeprowadziliśmy to w Sejmie i w Sejmie było to zastrzeżenie, że to musi zawsze stanowić pewną całość, ta ziemia, że nie może być rozsprzedana. Gdyby tutaj wprowadzić podobne zastrzeżenie i dać to do dyspozycji fundacji, no to byłoby rozwiązanie idealne, no bo warto pamiętać, że fundacja aspirując teraz do dzierżawy, a gdyby w przyszłości aspirowała do tego typu własności, to ciągle podkreślamy, fundacja jest całkowicie społeczna i podporządkowana decyzją dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Więc to nawet nie jest apel o jakąś reprywatyzację, która by tak samo była sprawiedliwa. To jest apel o rozwiązanie najlepsze dla zbiorów fundacji i dla pałacu w Rogalinie oczywiście.
Nie ma w Polsce ustawy reprywatyzacyjnej, ale gdyby się pojawiła i gdyby wnuki prezydenta, widząc co się dzieje, wystąpiły o zwrot tych ziem, jak pan myśli, czy to jest możliwe?
Znaczy, wie pani, w tej chwili byłoby możliwe, tylko gdyby była ta ustawa, ale ja przypomnę, że ta ustawa była już przez Sejm uchwalona i prezydent Kwaśniewski wtedy zawetował ją i odmówił podpisu. Ale ta ustawa była uchwalona i na podstawie tej ustawy w oczywisty sposób spadkobiercy prezydenta Raczyńskiego mieliby do tego prawo.
I mogliby zrobić to, co uważają za słuszne.
Co byliby uważali za słuszne. Także absolutnie, no uważam, że idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia zabezpieczenia najlepiej rozumianych interesów społecznych to jest przekazanie na własność tej ziemi fundacji Raczyńskich, a póki nawet się nie przekaże na własność, no to stan obecny, to znaczy dzierżawa. Każde inne rozwiązanie musi być gorsze.
Przerwanie dzierżawy budzi zdziwienie, prawda?
No budzi zdziwienie, dlatego że dzierżawa trwa od 20 lat. Dobrze się wywiązuje ze wszystkich swoich obowiązków dzierżawcy, dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków, powiedziałbym, społecznych, jako dzierżawa prowadzona właśnie przez fundację. Zabezpiecza pod każdym względem właśnie te interesy społeczne, także oczywiście, że budzi daleko posunięte zdziwienie. Daleko posunięte zdziwienie.
Tę audycję dedykuję pewnej dziewczynce, która urodziła się tydzień temu, w niedzielę, o godzinie 13:05, o której to godzinie rozpoczynamy spotkania z kulturą. Życzę tej malutkiej Basi i wszystkim dzieciom, aby zachowano dla nich Rogalin i jego otoczenie z całą jego pielęgnowaną przez wieki urodą. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.